C.S. Lewis. Chrześcijaństwo po prostu. Odcinek 6. Moralność a psychoanaliza. Czyta Wiktoria Wąsowicz. Powiedziałem, że nie będziemy mieli chrześcijańskiego społeczeństwa, dopóki nie staniemy się w większości chrześcijanami. Co oczywiście nie znaczy, że możemy odłożyć pracę nad naszym społeczeństwem aż do jakiejś wyimaginowanej przyszłej daty. Oznacza to, że trzeba niezwłocznie zabrać się do dwóch zadań. Musimy zrozumieć, w jaki sposób zasada „czyńcie innym tak, jakbyście chcieli, aby i wam czyniono” może znaleźć praktyczne, szczegółowe zastosowanie w naszym społeczeństwie. Oraz wiedząc, jak można by ją zastosować w praktyce, musimy chcieć to zrobić. Na początek chciałbym się zastanowić, jak wygląda chrześcijańska idea dobrego człowieka. Jaka jest chrześcijańska specyfikacja techniczna maszyny ludzkiej? Zanim wdam się w szczegóły, chciałbym jeszcze dodać dwie uwagi ogólne. Przede wszystkim, skoro moralność chrześcijańska ma być techniką, która zapewnia właściwe działanie maszynie ludzkiej, czytelnicy chcieliby zapewne wiedzieć, jak ma się ona do innej techniki o podobnych ambicjach, do psychoanalizy. Otóż, trzeba bardzo wyraźnie rozróżnić dwie rzeczy – faktyczne teorie i techniki psychoanalityków od ogólnej filozoficznej wizji świata, dorobionej do teorii przez Freuda i innych. To drugie, filozofia Freuda jest wyraźnie sprzeczna z filozofią innego wielkiego psychoanalityka, Junga. Co więcej, kiedy Freud zabiera głos na temat leczenia neurotyków, mówi jako specjalista w swoim temacie, jednak gdy przechodzi do ogólnej filozofii, przemawia jako amator. Jest więc rzeczą rozsądną słuchać go z szacunkiem w pierwszym przypadku, ale nie w drugim. I tak właśnie czynię. Tym bardziej, że gdy Freud wypowiada się na obcy sobie temat, o którym ja sam akurat coś wiem, to jest na temat języka, przejawia niemałą ignorancję. Niemniej, psychoanaliza jako taka, poza filozoficzną dobudową wzniesioną wokół niej przez Freuda i innych, w niczym nie sprzeciwia się chrześcijaństwu. Jej technika jest miejscami spójna z moralnością chrześcijańską i byłoby nie od rzeczy, gdyby miał o niej pewne pojęcie każdy proboszcz. Choć nie jest to spójność całkowita, ponieważ te dwie techniki, psychoanalityczna i chrześcijańska, spełniają nieco różne zadania. Kiedy człowiek dokonuje moralnego wyboru, mamy do czynienia z dwoma rzeczami. Jedną jest sama czynność wyboru, druga to rozmaite uczucia, impulsy i tym podobne, płynące z jego psychiki, które stanowią surowiec dokonywanego wyboru. Surowiec ten może być dwojakiego rodzaju. Może być, nazwijmy to, normalny, czyli zawierać uczucia podzielane przez każdego, bądź też może składać się z uczuć nienaturalnych, spowodowanych błędami obecnymi w podświadomości. Tak więc lęk przed prawdziwym niebezpieczeństwem stanowiłby przykład uczuć pierwszego rodzaju, irracjonalny zaś lęk przed kotami czy pająkami drugiego. Pożądanie mężczyzny przez kobietę należałoby do pierwszego rodzaju, skrzywione pożądanie mężczyzny przez innego mężczyznę do drugiego. Otóż psychoanaliza stawia sobie za cel usunięcie uczuć nienormalnych, to jest zapewnienie człowiekowi lepszego surowca dla dokonywanych wyborów. Z drugiej strony, moralność zajmuje się samymi aktami wyboru. Ujmijmy to tak. Wyobraźmy sobie trzech mężczyzn wyruszających na wojnę. Jeden z nich odczuwa, jak każdy, naturalny lęk przed niebezpieczeństwem. Opanowuje go moralnym wysiłkiem i staje się człowiekiem odważnym. Załóżmy też, że na skutek podświadomych zjawisk dwaj pozostali odczuwają lęk przesadny, nieracjonalny, któremu nie mogą sprostać żadnym moralnym wysiłkiem. A teraz przyjmijmy, że zjawia się psychoanalityk i udaje mu się obydwu wyleczyć, czyli stawia ich w sytuacji pierwszego mężczyzny. Na tym właśnie kończy się problem psychoanalityczny, a zaczyna moralny, ponieważ uleczeni mężczyźni mogą postąpić zupełnie inaczej. Pierwszy mógłby stwierdzić: Bogu dzięki, że mam z głowy te strachy na lachy. Nareszcie mogę zrobić to, czego zawsze pragnąłem. Wypełnić obowiązek wobec ojczyzny. Za to drugi mógłby powiedzieć: no tak, to rzecz jasna, niemała ulga, że już nie tracę głowy pod ostrzałem, co jednak nie zmienia w niczym faktu, że ani myślę nadstawiać karku, a jeśli to możliwe, niech go nadstawia ktoś inny. Właściwie najlepsze jest to, że skoro już się tak nie boję, mogę teraz lepiej zadbać o własną skórę i sprytniej ukryć to przed innymi. Jest to różnica czysto moralna i psychoanaliza nic tu nie wskóra. Niezależnie od tego, jak ulepszymy czyjś surowiec, zawsze zostanie coś jeszcze. Prawdziwy i wolny ludzki wybór, oparty na danym mu materiale. Czy własną korzyść postawić na pierwszym, czy na ostatnim miejscu? Moralność zajmuje się wyłącznie takim wolnym wyborem. Zły materiał psychologiczny to nie grzech, a choroba. Nie należy z tego powodu żałować. Trzeba go leczyć. To ważne rozróżnienie. Ludzie oceniają się wzajemnie na podstawie uczynków. Bóg sądzi ich z wyborów moralnych. Całkiem możliwe, że neurotyk, który odczuwa chorobliwy lęk przed kotami, a mimo to zmusza się, żeby w jakimś słusznym celu podnieść kota, wykazał się w Bożych oczach większą odwagą niż człowiek zdrowy, udekorowany najwyższymi odznaczeniami za męstwo na polu walki. Jeśli kogoś od dzieciństwa skrzywiono psychicznie, wpajając mu, że okrucieństwo jest rzeczą właściwą, a następnie uczyni on jakiś drobny, dobry uczynek, czy też powstrzyma się od jakiegoś okrucieństwa, którego mógłby dokonać i być może ryzykuje ośmieszeniem się wśród towarzyszy, kto wie, czy nie czyni w oczach Boga więcej, niż gdybyśmy my, ty czy ja, oddali życie za przyjaciela. Czy można być do końca pewnym, jak zachowalibyśmy się my sami, gdyby nas obarczono psychiką, wychowaniem i władzą, powiedzmy, Himmlera? To dlatego chrześcijanom zabroniono osądzać innych. Widzimy tylko skutki wyborów dokonywanych przez ludzi na podstawie dostępnego im surowca. Jednak Bóg wcale nie sądzi ich z surowca ich wyborów, lecz z użytku, który z niego uczynili. Ludzka psychika w dużej mierze wynika z ciała. Kiedy umiera ciało, wszystko to opada i prawdziwy człowiek wewnętrzny, najgłębsza istota, która dokonywała wyborów i czyniła jak najlepszy bądź jak najgorszy użytek z dostępnego materiału, stanie zupełnie obnażona. Z niektórych z nas opadnie wówczas niemało miłych cech, które braliśmy za coś własnego, choć w rzeczywistości wynikały z naszego dobrego trawienia. Z innych opadnie wiele paskudnych cech, które wynikały z kompleksów czy problemów zdrowotnych. Wtedy po raz pierwszy zobaczymy każdego takim, jaki jest naprawdę. Nie zabraknie niespodzianek. To prowadzi mnie do drugiej uwagi. Uważa się nieraz, że chrześcijańska moralność to rodzaj interesu, który Bóg ujmuje tak. Jeśli zachowasz całe mnóstwo reguł, spotka cię nagroda, a jak nie, no to sam rozumiesz. Moim zdaniem to nie najlepszy punkt widzenia. Już chętniej powiedziałbym, że z każdym wyborem dokonujesz drobnej przemiany swej najgłębszej części, tej, która decyduje o twoich wyborach. Jeśli spojrzymy na życie jako całość, to w miarę obecnych w nim niezliczonych wyborów powoli przemieniasz tę najgłębszą część w stworzenie niebiańskie albo piekielne, albo w takie, które pozostaje w harmonii z Bogiem, innymi stworzeniami i samym sobą, albo też w inne, będące z Bogiem, innymi stworzeniami i samym sobą w stanie wojny i nienawiści. Być tym pierwszym stworzeniem to niebo, czyli radość, pokój, wiedza i potęga. Być tym drugim to szaleństwo, przerażenie, głupota, wściekłość, bezsilność i wieczna samotność. W każdej chwili każdy z nas zmierza ku któremuś z tych dwóch stanów. To wyjaśnia pewną rzecz, która zawsze mnie zastanawiała u pisarzy chrześcijańskich. Otóż wydają się oni nieraz szalenie surowi, a już za chwilę bardzo swobodni. Powszednie grzechy traktują tak, jakby były czymś niezmiernie ważnym, po czym o najstraszniejszych morderstwach i zdradach mówią tak, jakby wystarczyło za nie pożałować, a wszystko zostanie wybaczone. Jednak z czasem zrozumiałem, że mają rację. Za każdym razem myślą oni o znaku, jaki czyn pozostawia w owym drobnym, najgłębszym pokładzie jestelstwa, którego w tym życiu nigdy nie widzi, ale który każdy będzie musiał znosić, bądź też którym będzie się cieszyć przez wieki. Jeden człowiek może mieć taką pozycję, że jego gniew spowoduje przelew krwi tysięcy osób. Nawet największy gniew innego wywoła najwyżej śmiech. Jednak ów drobny znak, który pozostaje w duszy każdego z nich, może być całkiem podobny. Każdy z nich wyrządził samemu sobie coś, co sprawi, że za następnym razem będzie mu jeszcze trudniej oprzeć się pokusie gniewu, a kiedy jej ulegnie, gniew będzie jeszcze gorszy. o ile nie pożałuje swojego uczynku. Jeden i drugi, jeśli rzeczywiście zwróci się do Boga, może doświadczyć naprawy tego wewnętrznego skrzywienia. Na dłuższą metę, jeden i drugi, jeśli tego nie uczynią, będą zgubieni. Oglądana z zewnątrz, wielkość czy małość uczynku nie jest najistotniejsza. Ostatnia myśl. Jak mówiłem, właściwy kierunek prowadzi nie tylko do pokoju, ale i wiedzy. Stając się lepszym, każdy zaczyna coraz lepiej rozumieć zło, które w nim jeszcze pozostało. Stając się gorszym, coraz mniej rozumie się własne zło. Umiarkowanie zły człowiek ma świadomość, że nie jest zbyt dobry. Człowiek z gruntu zepsuty uważa, że jest w porządku. To kwestia zdrowego rozsądku. Sny rozumiesz wtedy, kiedy czuwasz, a nie kiedy śpisz. Błędy w równaniu widzisz wtedy, kiedy twój umysł działa poprawnie, a nie wtedy, kiedy je popełniasz. Naturę upojenia można zrozumieć na trzeźwo, a nie wtedy, kiedy jest się pijanym. Dobrzy ludzie wiedzą zarówno, co to jest dobro, jak i zło. Źli nie wiedzą ani jednego, ani drugiego.